Znów chcą być najlepsi w Polsce. Ponownie mają ekscytujący skład.
To o nich jest ten program.
W każdy czwartek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Rzut za trzy. Czyli pół godziny o Stelmecze Zielona Góra. Mecze, wywiady, komentarze. Rzut za trzy. Czwartkowe popołudnia na 97.1 FM.
Jacek Białogłowy, dzień dobry, witam serdecznie. Ja właściwie tylko się przywitam, zapowiem co będzie i zapraszam na rozmowę z właścicielem Stelmetu NEIBC Zielona Góra. Byłem u Janusza Jaśnińskiego godzinę temu, rozmawialiśmy oczywiście o półfinałach Polskiej Ligi Koszykówki. Stelmet zaczyna jutro walczyć z Anwilem, rozmawiamy o szansach, kto jest faworytem, jak Stelmet w tej chwili wygląda i z kim musiał Janusz Jaśniński porozmawiać sobie wczoraj, z którym z koszykarzy, żeby go tam leciutko utemperować. Ale tak naprawdę dużą część, większą część naszej rozmowy zajmują sprawy Polskiej Ligi Koszykówki na tle Europy i występów polskich drużyn w europejskich pucharach. Jasiński był ostatnio w dwóch miejscach, w Atenach i w Barcelonie. W Atenach na Final Four Ligi Mistrzów, a w Barcelonie spotkał się z władzami Euroligi i tam było, brzydko mówiąc, załatwianie miejsc dla polskich drużyn w europejskich pucharach na przyszły sezon i na kolejne sezony. Rozmawiamy, ile tych miejsc jest, ile tych miejsc chciałyby mieć władze polskiej koszykówki. Janusz Jasiński w tych rozgrywkach, w kolejnych sezonach, do jakich rozgrywek pretenduje polska koszykówka, jak to wszystko w tej chwili jego okiem wygląda. No więc co? Jutro zaczynamy play-offy, półfinały play-offów, czyli pierwsza czwórka rusza do walki o medale. Mówię tutaj o Stelmecie NEIBC Zielona Góra, bo dzisiaj już pierwszy półfinał Polski Cukier Toruń zagra ze Stalą Ostrów Wielkopolski. Natomiast jutro Stelmet z Anwilem, to dla nas ruszają właściwie jutro w jakimś sensie półfinały. Natomiast teraz właściciel klubu powie nam, jak on je widzi, ale jeszcze raz powtarzam, zaczynamy od Europy. Zapraszam serdecznie.
Zacznijmy od Europy, bo pan był w dwóch miejscach, w Atenach i w Barcelonie. Tak mówiąc po polsku, słowo brzydkie, załatwianie, tak? Pojechał pan załatwiać miejsce dla Stelmetu, dla Polski w przyszłym sezonie w europejskich pucharach, bo wrócił pan i prezes jeszcze PLK z Barcelony, bo tam panowie w dwójkę byliście, z załatwionym jednak, dodam, miejscem w Eurocupie. Jak to wszystko podsumować?
Polska koszykówka, mam przynajmniej taką nadzieję, ma szansę na to, żeby wyjść, jak to ładnie powiedział ostatnio minister, z okresu smuty. Wielkiej smuty, tak? Bo tam historia zna to, pamięta, wielka smuta w Rosji, bez królewie, bez cara. No generalnie bardzo słaby okres w historii Rosji. No więc w związku z tym wydaje mi się, że nasza koszykówka też wychodzi, może jeszcze nie na prostą, ale już za chwilę przyspieszymy. Pewne rzeczy trzeba zrobić. No jednym z moich takich celów, których ja osobiście od jakiegoś czasu działam, też w ramach Polskiej Ligi Koszykówki, w ramach zasiadania w Radzie Nadzorczej, żeby coś tam jednak po każdym z nas zostało. Wziąłem sobie za punkt honoru, żeby jednak tych drużyn europejskich więcej wystartowało, jak najszybciej się to da. Tak, pierwsza kwestia, no to trzeba odkłamać, że na to trzeba mieć wielkie budżety i tak dalej. No powiem brutalnie, Rosa Radom pokazała, że oczywiście są pewne komplikacje potem w lidze, no bo trochę meczy się zgubi i tak dalej, ale wcale nie znaczy to, że trzeba mieć wielki budżet. Tak. Budżet trzeba mieć wielki, jeżeli chce się zbudować duży skład, 12 zawodników, którzy będą w stanie wygrywać wszystko i w jednej lidze, i w drugiej. Natomiast jeżeli powiemy sobie wprost, że w przyszłym roku wystartowałoby 5 polskich drużyn w europejskich pucharach, to każda z nich też będzie gubić punkty, tak? W czasie, czyli można powiedzieć, szanse się wyrównają i w związku z tym moim zdaniem to powinno być obligum. 4 węgierskie drużyny startują, 4 rumuńskie. W związku z tym nie sądzę, żeby polskie drużyny miały niższe od nich budżety, w związku z tym my też powinniśmy wystąpić. No i w konsekwencji tego, żeby mogły wystąpić, no to też trzeba mieć te miejsca. No i plan został nakreślony tu z prezesem Piesiewiczem i Radą Nadzorczą PLK, taki, żeby walczyć o jak największą liczbę miejsc. No i nasz plan maksimum to jest jedno miejsce w Eurolidze.
W Eurocupie chyba, w Eurolidze chyba raczej.
Nie, to powiedziałem. Jedno miejsce, to jest nasz plan. Jedno miejsce w Eurolidze, 2 miejsca w Eurocupie, 2 miejsca w BCL-u. To jest nasz plan, jakby do czego dążymy, tak? Bez kwalifikacji, to znaczy występując i zajmując odpowiednie miejsca w polskiej lidze, żebyśmy mogli te 5 drużyn do tych pucharów wprowadzić. Jeżeli będą następni chętni, a na przykład Liga Francuska ma 7, tak sobie określiła, że 7 drużyn może startować, no to następne 2 wystartowałyby FIBA Eurocup. Ja myślę, że do tego trzeba dążyć, jeżeli mamy ligę tak dużą, jak mamy, a mamy dzisiaj 17 zespołów, w przyszłym roku najprawdopodobniej będzie 18, to mamy dokładnie jak Liga Francuska, francuska i niemiecka, gdzie startuje po 7 drużyn, w tureckiej chyba 11, a w hiszpańskiej podobnie 11. Więc w związku z tym, no, trzeba powiedzieć jasno, tak? Koszykówka to rozgrywki ligowe, polskie i europejskie oraz reprezentacji. Teraz te wszystkie elementy muszą być maksymalnie zintensyfikowane w Polsce, maksymalna ilość transmisji, maksymalnie pokazywana koszykówka i wtedy mamy szansę wyjść z tego okresu smuty i z tego cienia.
No ale to plan długofalowy, natomiast to, co się teraz udało, to jedna w Eurocupie, dwie w Lidze Mistrzów, przy czym jedna w eliminacjach, a staracie się, żeby bez eliminacji ta druga w Lidze Mistrzów startowała, tak?
Powiem tak, plan na rok przyszły, tak, to są dwa miejsca w Eurocupie, dwa miejsca na bezpośrednio w Lidze Mistrzów i jedno miejsce w FIBA Eurocup. Tak.
A to jest plan wykonany? Czy
nie, to jest plan na najbliższy rok i teraz o to walczymy. Wydaje mi się, że jest do zrealizowania. Może się coś nie udać i wtedy będzie to jakiś mutant tego, co powiedziałem. Wiadomo, że plan jest plan, nasi partnerzy z drugiej strony muszą też się do tego pozytywnie odstosunkować. Natomiast wydaje mi się, że najważniejsza kwestia, na której mi osobiście zależało, to jest przełamanie tych niepotrzebnych uprzedzeń pomiędzy Polską Ligą Koszykówki i Euroligą. To się spotkało z olbrzymim zaskoczeniem, to mogę powiedzieć. Tak? Mi się wydaje, że panowie się w czasie spotkania 3 razy szczypali. Czy na pewno nie śpią panowie z Bartomeo i Ed Scott, tak? Czyli przedstawiciele Euroligi. No bo była to zgoła inna pozycja niż jeszcze 2 lata temu, kiedy przypominamy, mistrz Polski pod groźbą usunięcia z ligi i za zagrożenia polskiej reprezentacji dostał zakaz występowania. Ale
czyli teraz ustalmy, władze polskie, władze koszykarskie, czyli FIBA de facto, tak? Bo to przecież jesteśmy pod FIBą, tak to nazwijmy. Nie mają z tym problemu, że PLK, czy Polska Liga, czy Polska chce mieć w Eurocupie dwie drużyny w przyszłym sezonie, czyli współpracować z Euroligą? To nie ma tego konfliktu?
Ja myślę, że konflikt pomiędzy FIBą i Euroligą jest. Natomiast on szedł bardziej na poziom zimnej niż otwartej wojny. I w związku z tym pewne ustępstwa z każdej ze stron są zrobione. Na pewno jest tak, że chcemy jako Polska mieć podobną sytuację, jak ma Włosi, którzy mają drużyny w Eurolidze i tu, jak Niemcy. Niemcy moim zdaniem są najlepszym przykładem, bo oni mają i w Eurolidze, i w Eurocupie, i w BCL-u, i wszędzie z dużym powodzeniem występują, są do Niemiec tam dosyć blisko. Więc w związku z tym wydaje mi się, że tutaj nie ma żadnego konfliktu na terenie Polski i w związku z tym my nie wchodźmy pomiędzy tamten konflikt. Wspieramy BCL i wspieramy Euroligę, tam gdzie mówimy o sporcie, tam gdzie mówimy o rozwoju koszykówki. My poza tym, jako Polska, mając olbrzymią konkurencję, piłka nożna jest poza zakresem, ale siatkówki, piłki ręcznej, hokeja, czy nawet żużla, który też jest jednak zespołowym sportem, to można powiedzieć, my nie możemy żadnej szansy na podczepienie się pod dużego partnera zmarnować.
Wielka czwórka cała chce startować w pucharach i Rosa Radom, tak? Pan, który tam, powiedzmy szczerze, apelował od kilku lat, żeby te drużyny startowały jak najwięcej polskich drużyn w europejskich pucharach. Szpileczki pan tam wbijał nawet. Teraz co pan powie? No, mówiłem i sprawdziło się, wyszło na moje.
Znaczy powiem tak, no wydaje mi się, że dzisiaj już prezesów nie trzeba zachęcać. No może trochę odważać, tak? Mi się wydaje, że też trzeba powiedzieć, że mamy ambitne drużyny, tak? No bo nie chcę powiedzieć, że to dlatego, że są w dużej części prywatne, ale jednak tak się akurat zdarza, że 3 z tych 4 są prywatnymi klubami, gdzie ambicja jest w kodzie genetycznym tych organizacji, ale myślę, że Anwil, który nie wiem do końca jak do kogo należy, ale jest emanacją ambicji miasta i sponsora głównego. W związku z tym myślę, że to daje szansę na to, że wystartują. Tak, Rosa Radom też prywatnie to by też chce.
A co się zmieniło według pana w takim razie, że nagle wszyscy obwieszczają, że chcą?
Co się zmieniło? Ja powiem tak, chyba udało się odczarować że no nie wiem, to ich uprzedzenie poprzednie wynikało z trochę ze strachu, a trochę z wsparcia i tu następna szpileczka mediów, które atakowały ich za to, nie? Atakowały za różne rzeczy, szczególnie chodzi o media lokalne, nie? No bo sądzę, że Włocławek kilka lat temu już mógł wystartować, tak? Ale z jakiegoś powodu dla mnie tajemnego nie chciał. A druga kwestia, wydaje mi się, że też kwestia jest może tego, że właśnie startują drużyny z naszego poziomu finansowego i słabszego. Przecież do połowy FIBA Eurocup pierwszy raz w historii chyba doszła drużyna z Danii, o ile pamiętam. Tak? No więc świadczy to o tym, że koszykówka też wchodzi w różne inne miejsca. No i chyba to, co mi się najbardziej podobało, jak czasami prezesi narzekali, że ten czy inny zawodnik nie chciał przyjść, no bo nie ma europejskich pucharów. Może to spowodowało. Dzisiaj daję też bardzo dobry przykład Rosy. Oczywiście ktoś może powiedzieć, no tak, dwa razy skończyła w ćwierćfinale. No, w tym roku miała pecha, że na nas trafiła. Może gdyby grała z kimś innym, to by wygrała. I to tam już pozdrawiam wszystkich hejterów. Natomiast Stelmet pokazał swoją siłę w tym momencie. Zobaczymy, jak będzie dalej.
A gdzie Stelmet chciałby grać w przyszłym sezonie? W którym pucharze?
Znaczy powiem tak, no nasze ambicje zawsze są te same. Czyli chcemy najwyżej, gdzie możemy się wpakować.
Nie, dobra. Znaczy, Euroligi wiadomo, że w przyszłym nie będzie. Jest Eurocup i Basketball Champions League. Która bardziej panu pasuje rozgrywka?
Znaczy wie pan co, trochę odpowiedź na to pytanie jest związana właśnie z tym, gdzie my chcemy być w przyszłości. Bo jeżeli chcemy być w przyszłości na średnim poziomie, no to nie ma znaczenia. Jeżeli chcemy i mamy gdzieś w głowie
Euroligę,
to wydaje mi się, że powinniśmy wystartować w Eurocupie. Tak mi się wydaje, ale to jest niczym nie poparte, jeżeli chodzi o jakieś obietnice czy inne tego typu rzeczy. Natomiast no, mogę powiedzieć, bo to jest akurat coś, o czym się mówi, to jeszcze nie jest oficjalne, ale na tyle dużo się na ten temat mówi, że w 2018-2019 roku Euroliga się powiększy. O dwie drużyny, to mogę powiedzieć z całą pewnością. Teraz tylko prawdopodobnie o Bayern Monachium
i Asfel.
I Asfel. Ale to też jeszcze nie jest do końca zdecydowane, bo to mogą być jeszcze inne drużyny. To jest jakby pierwsza szansa dla nas. Zdajemy sobie sprawę, że dosyć iluzoryczna, natomiast wydaje mi się, że w takim planie trzyletnim można to sobie zawiesić jako cel, żeby jednak dla Polski to miejsce w Eurolidze wywalczyć. Natomiast trzeba powiedzieć jedno, tak? I to jest coś, co nas najbardziej poraża. Ja wiem, że my damy sobie radę za dużo mniejsze pieniądze, ale średni budżet euroligowej drużyny dzisiaj to jest średni 22 miliony euro, a średnio eurocupowej to jest 7,5.
Szeroko się uśmiechnąłem w takim razie, ponieważ jak sobie pomyślę, że trzeba tam mieć to minimum mimo wszystko, tak? 4 miliony euro trzeba mieć. No kurde, no wiem, że pan powie, że asekurant jestem, ale przecież nie ma szans, żeby tutaj zdjąć z rynku zielonogórskiego, polskiego. Próbujecie i nie jesteście w stanie do tej pory.
4 miliony jest to w stanie, natomiast tam jest średni 22, nie? Wie pan. Między 4 a 22
ale
jest...
minimum jak zrobić?
Znaczy, wydaje mi się, że to minimum też już będzie za chwilę większe, nie? To też nie ma co mówić o tym, dlatego, że sama Euroliga się bardzo profesjonalizuje. Natomiast powiem tak, z życia, przynajmniej z mojego doświadczenia, najtrudniej jest zarobić pierwsze pieniądze. Tak? Potem skala się zmienia, problemy też się zmieniają i tak dalej. Ja myślę, że jeżeli będzie odpowiednia praca i polska koszykówka wróci w mainstream mediów, telewizji, przekazów, to automatycznie będzie nam w Polsce łatwiej. Niekoniecznie w Zielonej Górze, tak? Bo to też trzeba powiedzieć, rozróżnić. Tak? Ja bym powiedział w ten sposób, gdyby każde z naszych miast koszykarskich pracowało tak jak Zielona Góra, koszykówka też byłaby gdzie indziej, bo nie ma żadnych powodów, panie Jacku, pan zna ten rynek, nie ma żadnych powodów, żeby większych pieniędzy nie znaleźć w trzykrotnie większym Szczecinie, czy w dwukrotnie większym Toruniu, tak, czy półtorakrotnie większym Radomiu. Wydaje mi się, że to jest kwestia przewagi, którą my mamy w Zielonej Górze, dlatego że mamy najlepszy rynek z możliwych, bo rynek, który nauczył się płacić za sport. Ja wiem, że to może jest trudne do zrozumienia przez innych, ale ja myślę, że lata dobrej pracy, szczególnie klubu żużlowego, powodowało takie przekonanie, że warto zapłacić za dobre widowisko i generalnie ludzie kupują bilety, tak? Wydaje mi się, oczywiście same bilety nie wystarczą, ale cały czas ja będę się biło jedno. Jeżeli coś się dostaje za darmo albo za pół darmo, to to się nie szanuje.
Okej, okay, ale wiadomo, że bilety i tak nie są główną częścią tego minimum nawet. To co pan teraz, musi pan podwoić tak naprawdę, tak?
To znaczy generalnie tak. Znaczy, ale to wiadomo, że nie przez bilety. To
no nie, no oczywiście. Tak. Dlatego tylko, dalej się zastanawiam, tylko, że skąd?
Tu chodzi o bilety, ale też chodzi o frekwencję na hali i jednak wydaje mi się, przy rosnącej sile nabywczej w Polsce te bilety też będą stanowczo droższe, tak? Jak my się porównujemy z drużynami, które gramy w europejskich pucharach, to tą cenę, którą u nas klient płaci w złotówkach, to tam płaci w euro. Oczywiście można powiedzieć, że zarobki są podobnie. To, co u nas ktoś zarobi w złotówkach, to tam może zarobić w euro, może nie do końca 1:1, ale w jakichś tam proporcjach zbliżonych. W związku z tym myślę, że to będzie rosło, ale też wydaje mi się, że duża praca czeka nas marketingowa, jeżeli chodzi o zarabianiu na prawach do telewizji, tak? Bo to jest jakby olbrzymia różnica między koszykówką i żużlem, że żużel dostaje naprawdę kawał dobrego budżetu. No teraz nowy kontrakt z Polsatem, sądzę, że na dzień dzisiejszy jest korzystny. Nie wiem, jak będzie korzystny w przyszłości. No ale jeżeli obydwie strony będą chciały, zawsze można to renegocjować. Jeżeli będziemy mieli co sprzedawać, to chętni też na to będą. Będą tak, jak tam ktoś mówił, 2 mecze w tygodniu. My walczymy też i tutaj zobaczymy, czy się uda, żeby jednak każdy mecz był transmitowany, co najmniej w jakości tej transmisji internetowej w IPLi z kilku kamer i z jakimś komentarzem. No zobaczymy. To nie będzie łatwe. Natomiast też powiem kilka rzeczy trudnych do zrozumienia, ale Polska Liga, jeżeli dzisiaj mówimy o tym, że ona ma się wzmacniać, to też musi, wydaje mi się, kluby muszą być silniejsze, a jak nie będą w stanie być silniejsze, to będą musiały wypaść z tej ligi i może liga nie będzie 18-drużynowa jak w tym roku, ale 16 albo 14.
To kończąc temat europejski, czyli może pan jednoznacznie powiedzieć, Stelmet zagra w Eurocupie?
Nie, w przyszłym sezonie? Nie. Ja nic nie chcę powiedzieć. Nawet jakbym miał to w głowie, a jeszcze nie mam, bo to byłoby moim zdaniem niebezpieczne określenie. Natomiast Stelmet...
Czyli to była tylko kurtuazyjna w tej Barcelonie wizyta? Nie. Chcemy was, żeby było więcej, tam dziś się zdziwili, zaskoczyli, było miło, sympatycznie. Ale to jeszcze nie jest zapewnione?
Wizyta nie była kurtuazyjna, wizyta była bardzo konkretna.
Jedno będzie miejsce.
Ja tam pojechałem jako przedstawiciel tej, nazwijmy to, organizacji naszej ligowej, czyli...
Rada Nadzorcza PLK, tak?
Tak, ale też jako ten taki, no... Ja nie wiem, jak to nazwać, nie francuski, ale w tym momencie zielonogórski łącznik, bo de facto sobie mocno z naszą radosną działalnością ostatnich lat trochę sobie zaskodziliśmy w tamtych kręgach europejskiej koszykówki, bo jako jedyni wydaliśmy tak twardą wojnę. I w sumie rzecz biorąc, tam chyba z tego co pamiętam, w tej grupie tych zwanych banitów to jeszcze była Sardynia i był Partizan. Czyli można powiedzieć podobnie jeszcze, tylko było w lidze włoskiej, ale nie do końca, bo Armani gra w Eurolidze i w Serbii. Natomiast w zeszłym roku Partizan już wybrał Eurocup. W związku z tym wydaje mi się, że koniec otwartego konfliktu. Ja pojechałem jako ten łącznik troszeczkę starego, dobrego okresu Stelmetu w Eurocupie i w Eurolidze. Jako ktoś rozpoznawalny i w jakiś tam sposób trochę wprowadzający, natomiast prezes doskonale sobie dał radę i myślę, że pociągnie to mocno i wywalczy te 2 miejsca dla polskich drużyn. Wydaje mi się, że jedno będzie z urzędu i drugie będzie jako dzika karta, no, ale to dajmy chwilę jeszcze podziałać trochę naszej dyplomacji. Natomiast co z nami jako ze Stelmetem? Wszystko też zależy, które miejsce zajmiemy w lidze. Bo jednak sytuacja dla mnie jest ważna, żeby dla mnie zawsze zdobycie mistrza Polski było największym celem. Rozgrywki europejskie są bardzo ważne, ale jednak to jest drugi cel. No i to, co nas czeka, to nas czeka gruntowna, bym powiedział, nawet nie przebudowa, bo to nie chodzi o przebudowę. Ja bym powiedział w ten sposób gruntowne przedefiniowanie jakby...
Filozofii budowania składu?
hierarchii zespołu. Tak? No, dochodzimy do końca pewnej złotego wieku i teraz, żeby następny był platynowy, a nie był, nie wiem, drewniany, no to musimy popracować trochę.
Okej, to na inną rozmowę, bo czas dzisiaj nas goni, a o półfinale z Anvilem, z tym Anvilem, o którym już tutaj parę razy mówiliśmy, się za chwilę zaczyna. Najpierw chcę zapytać pana o wczorajsze spotkanie z Andrzejem Urlepem, bo tak czekaliśmy sobie dziennikarze na Media Day, a to nagle bach, 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 wyłania się szef i trener, tak? I pytałem Andrzeja Urlepa na konferencji, czy pan przyszedł premię jakąś może za awans do finału zaproponował. Wyśmiał mnie odrobinę, ale panowie się spotkaliście w jakiejś konkretnej sprawie, coś wewnątrz drużyny, czy co?
No my fundujemy sobie co jakieś te spotkania. Kilka dni nie było, więc była potrzeba pewnego zbriefowania. Nie było to jedyne spotkanie, które wyłowiliście wczoraj, ale to dobrze, bo dzisiaj mi się wydaje, że nie wszystko możemy też powiedzieć, bo to jednak jesteśmy w okresie playoffowym i przeciwnicy słuchają, pozdrawiam zresztą gorąco niektórych moich przyjaciół z Twittera szczególnie, nie z Warszawy od razu, bo tych nie pozdrawiamy. No więc w związku z tym myślę, że no jest bardzo trudny moment dla drużyny, dlatego że wiemy, że ta drużyna nie spełnia oczekiwań kibiców, gra lepiej, bo trzeba powiedzieć, że z Rosją to były te mecze, które mogły się podobać. Oczywiście ten hejt na temat sędziowania, to przegrywać też trzeba umieć i szczerze powiedziawszy kilka meczy można było, my mogliśmy też protestować, różne rzeczy robić, a nie robiliśmy. Tak, zaprotestowałem tylko przeciwko wyrzuceniu kibica, gdzie było po prostu to wyjście poza pewną linię. Więc to oczywiście wiem, ja wiem, że serce nigdy nie jest obiektywne. Trzy drużyny w Polsce kibicowały, żebyśmy cztery razem z Rosją, żebyśmy przegrali w tym meczu, no i dlatego są nieobiektywni. No trudno, to jest ich sprawa. Myślę, że mecze będą bardzo, bardzo emocjonujące. I tak naprawdę wygra nie lepsza drużyna w sensie składu i tak dalej, tylko wygra ta, która potrafi wygrywać. Nie? No i teraz się okaże, czy my potrafimy wygrywać, czy Anvil potrafi wygrywać.
Ale to przepraszam, to co to było za spotkanie jeszcze dodatkowe, bo to rozumiem tajemnicze jakieś...
To było po treningu, w godzinach po pracy, prywatnie, tak, z moim najlepszym zawodnikiem, więc myślę, że będzie dobrze.
Rozmawiał pan sobie z nim?
No, zawsze sobie rozmawiamy. To należy już do takiego rytuału, ale wydaje mi się, że warto, bo no niestety...
Ale będzie grał?
Z moich doświadczeń powiem, nie wiem, o kim pan myśli.
No najlepszy.
Najlepszy będzie grał na pewno. I nie jest kontuzjowany, od razu powiem. No i myślę, że to tak ładnie powiedział na takim spotkaniu Tomasz Kalati, że zarządzanie orłami jest bardzo trudne. No i to tak do końca, dokładnie wydaje mi się, oddał to jak to jest i myślę, że im więcej będziemy w przyszłości chcieli osiągnąć, tym więcej będziemy mieli właśnie tego typu problemów. No i tylko ten, kto nie walczy, to nie wygrywa.
Jestem zaintrygowany nadal, ale rozumiem, że w składzie nic się nie zmieniło przed półfinałami.
No jak mogło się zmienić w składzie, czy nie ma żadnych operacji, tak?
Nie, można kogoś zawiesić.
A, o to chodzi? Nie. Znaczy doszliśmy już na dosyć wczesnym etapie, że karanie dzisiaj takimi prostymi metodami nie ma sensu, tak? Bo
no ale sam pan przypominał jeszcze jakiś czas temu przykład Chodża, tak, że to jednak sprawdza się co jakiś czas, tak?
Tak, tylko że miałem w obwodzie koszarkę. Chyba łatwiej jest coś zrobić, jak się ma wersję, jak ma się jeszcze drugi wariant.
A pana najlepszy zawodnik coś ten obraził się znowu na kogoś?
Nie, natomiast...
Trzeba go zmotywować.
Natomiast wydaje mi się, że ciąży na nim duża presja, tak? I on sobie zdaje z tego sprawę. I w związku z tym dobrze by było, żeby tą presję trochę z niego ściągnąć z jednej strony, a z drugiej strony zostało już naprawdę niedużo. Zostało do wygrania tak naprawdę kilka meczy i jeżeli to skończymy dobrze, to się będziemy cieszyć.
To ja mam jeszcze jedno pytanie, jeśli o indywidualnych sprawach, nie martwi pana, pan pewnie wie dlaczego, że ten Edo Murić nie gra, bo wieść niesie, że pokłócił się z trenerem, że coś na linii Murić-Urlep się wydarzyło i dlatego nie gra de facto. Szkoda gościa, już nieważne co tam się wydarzyło, natomiast mam wrażenie, że szkoda gościa, szkoda, przepraszam, że panu włażę do kieszeni, ale szkoda pieniędzy, które pewnie wydajemy na Edo Muricia, a gość siedzi, mógłby pomóc drużynie, zastąpić, nawet odciążyć tę drużynę, a nie ma go na boisku.
Zobaczymy, jak to mówią, jak skończy sezon, tak, bo zaczął trudno, z rotacją miał problem, nie wpasował się do końca w tą grę, którą myśmy chcieli. Jego pozycja też na pewno była inna niż on sobie wyobrażał, że będzie. To było duże zderzenie z rzeczywistością. Zawodnik, i to jest właśnie to, co często deprecjonując naszą ligę, powodujemy, że ludzie, którzy tu przychodzą, myślą, że to jest liga ogórków. On tu przyszedł i nagle okazało się, że on w tej drużynie nie łapie się do pierwszej piątki. I co w tym u niego nastąpiło? Zawodnik z mistrza Europy i tak dalej, i on ma być jakimś tam, no nie powiem backupem, bo to za dużo powiedziane, ale ma być
którymś tam do zmiany,
nie pierwszoplanową postacią, nie liderem, no to on tu musi odchorować, ale to taki jest niestety los, że zawodnicy przychodzący tutaj myślą, że będą liderami PLK, a widać, że wielu się nie sprawdziło, tak? Już tych takich pierwszych liderów z kilku drużyn wypadło. Okazuje się, że jednak na MVP sezonu został wybrany zawodnicy najbardziej, że tak powiem, jednak stabilni w czasie, a MVP finału może być całkowicie kto inny, tak? Więc wydaje mi się, że Edo ma teraz bardzo ważną funkcję, szczególnie otworzyła mu się podobnież jak innym zawodnikom olbrzymia szansa na dodatkową minutę, no bo są kontuzje. I tak powiem brutalnie na koniec, mam nadzieję, że będę mógł to powiedzieć, tak? Że każdy z tych zawodników daje, nawet ten pana ulubiony Hernandez, daje coś, bez czego nie bylibyśmy w stanie osiągnąć sukcesu. Że każdy z tych zawodników odgrywa jakąś rolę i my czasami, patrząc krótkofalowo, nie widzimy tej roli, ale przez różnego rodzaju zdarzenia, przez różnego rodzaju układy, jakie się staną, kontuzje inne, typu faule, nie faule, nagle ktoś wychodzi i tak naprawdę mecze wygrywają często ci ludzie drugoplanowi. Ja pamiętam do dzisiaj, nie wiem, taki dla mnie najlepszy przykład to był, jak jeden mecz w Zgorzelcu w finale, mecz numer 3 bodajże.
Zbigniew Białek.
Tak. I może to właśnie po to był cały sezon, żeby ten jeden mecz dla nas wygrać. No i było warto, nie? Także też tu wydaje mi się, że jeżeli walczymy o mistrza Polski, to my nie możemy patrzeć, jak 100% tą maszynę wykorzystywać w sezonie. No bo właśnie może w sezonie ona jest wykorzystana w 60%, po to, żeby w tych finałowych, w tych półfinałowych, tych playoffowych meczach właśnie odpalać, właśnie dać tą wartość.
Ale w 0%?
No wie pan co, ale czy te dwa mecze nie zostały wygrane?
Zostały.
Czy decyzje nie były właściwe? Moim zdaniem były właściwe. Natomiast teraz jest nowa sytuacja i będą nowe decyzje. Natomiast zawodnicy, i to jest jakby też dla Edo, nie mają żadnej gwarancji, że przychodząc, ja słyszałem, a to tak plotki trochę, ja wiem, brzydko plotkować, że jest jeden z zawodników w Toruniu, który ma w kontrakcie wpisany, że na jego pozycji nie może być konkurencji. O, i to bym zostawił, bo dalej nie będę kontynuował.
Okej, to jeszcze ostatnie, o ten Włocławek. Kto jest właściwie faworytem według pana tego półfinału? Bo we Włocławku słyszę, że Stelmet, bo mistrz, a mistrz jest zawsze. Myślę, że wielu, nazwijmy to, ekspertów powie, że Anvil jednak, bo ma świetny za sobą sezon, bo ma Almeida, Hosleya, jak już tak indywidualnie jedziemy. Też mam wrażenie, że przy tej grze Stelmetu i z drugiej strony przy dobrym Anvilu przez długi czas, mimo tej końcówki takiej dziwnej, że Anvil jest faworytem. Gdybyśmy mieli papier wziąć i to wszystko zestawić, co się działo, te wyniki wszystkie do tej pory, ale dla pana z Zielonej Góry, ze Stelmetu.
Jeżeli bym patrzył na papier i to, co pan powiedział, to bym powiedział, że Anvil. Natomiast Anvil jest drużyną, przynajmniej pod tym trenerem, która nigdy nic nie wygrała. Bo wie pan, tam ktoś mówi o pucharze, super pucharze. Wie pan, to równie dobrze możemy rzucić monetą i to jest taki sam sprawdzian. We wrześniu, kiedy drużyna jest budowana i tak dalej, to nie ma znaczenia. Ale jeżeli spojrzymy na Puchar Polski w tamtym roku, na Mistrzostwo Polski w tamtym roku, na Puchar Polski w tym roku, Mistrzostwo Polski w tym roku, zero udziału w europejskich pucharach, to dla mnie jest drużyna, która jest dzisiaj nieodgadniona. Wydaje mi się, że na papierze i na tym, co grała ze słabymi przeciwnikami, to bym powiedział bezapelacyjnie. Pokazali swoją jakość. Natomiast jeżeli byśmy się zastanowili, tak, no to z nami nie byli w stanie w sezonie wygrać dwóch meczów. W pucharze dostali też baty. Więc szczerze, ktoś mi powiedział wczoraj tak, że taki Łukasz Koszarek, jak jest w Anwilu, przeciwko meczowi z Anwilem, to nie jest w żadnym meczu. Mi się wydaje, że to ma też bardzo duże znaczenie, że nasi zawodnicy w tym mecie są na nich specjalnie napaleni i to, myślę, też jest pewien element. Natomiast cały czas to, co powiedziałem wcześniej, tu wygra, ten mecz wygramy bądź przegramy w głowach, tak samo Anwil. Myślę, że może równie dobrze być 3-0 dla Anwilu, jak 3-0 dla Stalmetu. I też na pewno układ każdego meczu będzie powodował następne. Jedziemy do Włocławka po to, żeby wygrywać. Natomiast jeżeli przegramy, to parafrazując moje dawne powiedzenie, że Turów puchnie, dalej nic nie będzie zdecydowane, bo pamiętam, że z Turowem było 2-0 dla Turowa i byliśmy w stanie zrobić z tego 4-2, więc oczywiście to był finał, tu jest krótsza seria, no ale mimo wszystko. Więc w związku z tym wydaje mi się szczerze, że będzie 5 meczy i do 5 meczu będziemy, moim zdaniem, nie wiedzieli, kto wygra. I z tego się cieszę bardzo, bo naprawdę bycie samemu ciągnącym wózek polskiej koszykówki i obrywać za wszystkich i wszędzie, a dodatkowo jeszcze być pod, tak powiem, obstrzałem, nic nie mogę powiedzieć, nic nie mogę zrobić, nie mogę się bronić, nie mogę mówić, co myślę.
No to pytanie pan na koniec, a po co panu ten Twitter i te wszystkie wycieczki, te wszystkie przepychanki? Ja już panu kiedyś dawno temu mówiłem, właściciel powinien stać ponad tym, a nie bawić się czasem w przepychanki. Sztyczki są czasami niemal przekraczające pewne bariery.
Wie pan co, znaczy Twitter po to jest. Wie pan, to jest pewna kwestia definicji. Po co innego są media typu gazeta czy radio, a po co innego jest Twitter. No, Twitter jest trochę, nawet Twitter prezydenta Stanów Zjednoczonych czy nie wiem, innej osoby, tak? Ja wiem, że od razu powiedzą, ale sobie wybrałeś porównanie. No jest głupszy od tamtego nawet. No, już myśleli, że nie znajdą głupszego. No dobra, okej. Okay. Natomiast brutalnie my nie rozumiemy trochę chyba funkcji tego, że dzisiaj nie ma tabu. Jeżeli ktoś może do mnie napisać na prywatnego Twittera i mnie się o coś zapytać, to ja nie mam zamiaru unikać tego jako źródła bezpośredniej informacji. Natomiast to, że moje poglądy się komuś nie podobają, tak samo jak kogoś, nie powinniśmy się obrażać, tylko powinniśmy, aha, on myśli tak, ja myślę tak, i tak dalej. A poza tym czasami jest coś, czego nie wiemy. I warto czasami zasięgnąć informacji. Ja akurat byłem zbulwersowany sposobem komentowania od iluś tam kolejek tego, jak jest komentowane mecze Stalmetu w Polsacie. One są bardzo rzadkie, albo były bardzo rzadkie przez długi okres czasu, bo też to następna kwestia, ile było zrobionych meczy z Zielonej Góry w Polsacie. Dla mnie to, nie wiem, kto może być ważniejszy od mistrza Polski, jeżeli chodzi o transmisję. A okazuje się, że wszyscy są ważniejsi. To są pewne rzeczy, które gdzieś bolą, które się gdzieś zbierają. Brak obiektywizmu przy wybieraniu meczu, brak tego. No, ekipa komentatorów w Polsacie zawsze miała swoich ulubieńców. To kiedyś był trener Rajkowicz, pamiętam, jakie były rozmowy z trenerem u nas, który był wyciągany z Turowem pod niebiosa. Potem była era trenera Kamińskiego, tak, pamiętam rozgoryczenie Sasza Filipowskiego, który był kompletnie marginalizowany, a dzisiaj wielki Saszo Filipowski. Dzisiaj pokazujemy jego wielkie mecze w Banwicie. To jest tak, cudze chwalicie, swojego nie znacie. Jak Ponitka był w Stalmecie, to się nic o nim nie pisało. Jak dzisiaj Ponitka jest, był w Turcji, a teraz jest w Hiszpanii.
Zawsze ten Twitter jest dla pana, tam frustracje pan swoje
nie,
trochę
wylewa? Ja po prostu w Twitterze próbuję pokazać, że ciągłe negowanie tego, co mamy i ciągłe pewne nieobiektywizmy, które są, tam mam prawo powiedzieć. No tu w radiu też trochę się rozgadałem, ale mogę powiedzieć, jest trudniej. Natomiast tam jestem Januszem Jasińskim, tak? I koniec, który ma swoje życie, swoje miłości, swoje nienawiści, swoje problemy i ma prawo tak samo, jako właściciel nawet tego klubu, powiedzieć,
co
mu leży na wątrobie. I nie kneblujmy sobie tego, no bo to jest zdobycz akurat dzisiejszych czasów, że jest taki Twitter, że jest taki Facebook. Kiedyś ktoś mi zarzucił, że Schetyna był takim poukładanym właścicielem. No tak, no ale to nie było Twittera. nie było możliwości, tak? To jest jakby... Dlaczego dzisiaj na Twitchie mamy nawet papieża Franciszka z jakimś tam... Oczywiście nie sądzę, że on to sam pisze, ale mimo wszystko jest tam. No. Ja akurat mam obserwowanych i obserwuję sobie. No.
Kropka.
Tak jest.
Rzut za trzy. Czwartkowe popołudnia na 97.1 FM.